Rozdział 29. Achmerow wyszedł na taras motelu Red Horse Inn, położonego przy skrzyżowaniu autostrad tuż przed Amboy, miastem oddalonym o godzinę jazdy samochodem od Nowego Jorku. To było dobre miejsce, gdyż podróżując tam mógł zorientować się, czy ktoś go nie śledzi. Gości nigdy dużo nie było, a polegając na swoim doświadczeniu, w tym otoczeniu bez trudu mógł wyczuć obecność agenta FBI. Był w motelu już parę razy, oczywiście za każdym razem pod innym nazwiskiem, które wpisywał do księgi gości innym charakterem pisma, co opanował do takiej perfekcji, że żaden z grafologów nie mógłby stwierdzić, iż pisała to ta sama osoba. Oczywiście za każdym razem spał w innym pokoju, dbając, aby był to pokój na piętrze, pod dachem, co chroniło go przed obserwacją przez dziurę wywierconą w suficie. Spojrzał na zegarek. Dochodziła 11, co oznaczało, że ma jeszcze trochę czasu do spotkania z Alesem, agentem współpracującym z radzieckim wywiadem od 1935 roku. Kiedyś przy czwartej szklance whisky Ales ujawnił, że stało się tak za sprawą jego żony, Priscilli, komunistki, która skontaktowała go z Whittakerem Chambersem, towarzyszem z partii komunistycznej, używającym pseudonimu Karl. To on poprowadził Alesa przez zawiłe ścieżki szpiegowskiego fachu, ale też stał się jego największym zmartwieniem, albowiem w 1937 roku oświadczył, że rozczarował się do Stalina i całej bolszewickiej bandy i zaczął zażartą działalność antykomunistyczną. Nic jednak nie wskazywało na to, że wydał go kontrwywiadowi. Było to mało prawdopodobne, gdyż tym samym musiałby przyznać się, że przez 2 lata sprzedawał Rosjanom amerykańskie tajemnice. Achmerow usiadł w bujanym fotelu i zapalił cygaro, wcześniej odgryzając czubek. Lubił zachowywać się jak prawdziwy Amerykanin z południa. Ponieważ w wielu filmach widział takie sceny, więc szybko przyswoił sobie zwyczaj leniwego przesiadywania z cygarem na tarasie. Czyż mogło być coś piękniejszego? Z tego miejsca dobrze widział samochody przejeżdżające autostradą. Zastanawiał się, cóż tak ważnego Ales ma do przekazania, skoro przesłał sygnał, dzwoniąc do radzieckiego konsulatu i podając umówione hasło. Wielki, czarny Chrysler zjechał z autostrady na drogę prowadzącą do parkingu, przy którym stał Red Horse Inn. Achmerow podniósł się z fotela, niezadowolony, że wcześniejszy przyjazd Alesa przerwał mu ulubione zajęcie. Obejrzał się. W biurze, do którego drzwi były szeroko otwarte, nie dostrzegł nikogo. Zwykle o tej porze właściciel szedł do kuchni, aby przygotować lunch dla gości. Szybkie spojrzenie na okna też nie dało powodów do niepokoju, gdyż nie zauważył, żeby ktokolwiek przez nie wyglądał. Podszedł do swojego małego Forda i zanim wsiadł, stał przez chwilę tak, aby Ales go zauważył. Uruchomił silnik i odjechał w stronę miasta, gdzie miał zaparkować pod mostem kolejowym. To było najlepsze miejsce do wymiany szpiegowskich materiałów, gdyż filary osłaniały je przed obserwatorami niemalże ze wszystkich stron. Zaciągnął ręczny hamulec, obserwując w lusterku, jak tuż za nim zatrzymał się czarny Chrysler i wysiadł z niego szczupły 40-letni mężczyzna, ubrany w doskonale skrojony czarny płaszcz z aksamitnym kołnierzem, sztuczkowe spodnie i czarne buty wypolerowane do połysku. Ciekawe, czy oni do łóżka też tak idą ubrani, pomyślał z niekłamaną pogardą dla zwyczajów agenta, który przybywał na tajne spotkanie ubrany tak, że z daleka widać było, iż jest to człowiek zamożny i związany z elitami rządzącymi. W istocie pozostawał w najbliższym kręgu doradców prezydenta Franklina Delano Roosevelta. Choć po śmierci prezydenta w kwietniu 1945 roku jego pozycja pogorszyła się, to w dalszym ciągu miał informacje z pierwszej ręki. Alec Hiss.
Hello. A usiadł obok Achmerowa i podał mu rękę, starając się zachowywać swobodnie, jakby spotkania ze szpiegiem były codziennością w jego pracy. Szybko jednak zdradził się, że jest spięty i zdenerwowany, wielokrotnie spoglądając przez ramię, czy nikt ich nie obserwuje. Spokojnie, jesteśmy sami i bezpieczni. Wierzcie mi. Achmerow uznał, że powinien uspokoić zbyt nerwowego agenta. Uśmiechnął się niby po przyjacielsku, ale w istocie denerwowały go gesty agentów, którzy, nie dowierzając jego profesjonalizmowi, sami wszystko sprawdzali. Co to za ważna sprawa, z którą dzwoniliście? Bardzo ważna. Hiss znowu zerknął za siebie. 29 w Białym Domu odbyła się narada. Oczywiście z udziałem prezydenta. Zapadła decyzja o użyciu bomby atomowej przeciwko Japonii. Achmerow gwizdnął zadowolony. To była nadzwyczaj ważna wiadomość. Nie będzie próbnego wybuchu na Pacyfiku ani żadnej demonstracji w obecności japońskich obserwatorów, aby ich przestraszyć. Po prostu japońskie miasto zostanie zbombardowane. Choć nie wiem, czy to dobre słowo, zakładając, że rozumiemy przez nie wielogodzinny nalot, a nie wybuch jednej bomby. To ostateczna decyzja? Tak, jeżeli próba na pustyni potwierdzi teoretyczne wyliczenia. Zostanie przeprowadzona za kilka tygodni. Jest wiele wątpliwości co do siły wybuchu. A prezydent jest pewny, że w ogóle bomba zadziała? Naukowcy zapewniają, że nie ma wątpliwości co do bomby uranowej. Problemy mogą być z plutonową, dlatego konieczny jest próbny wybuch. Wtedy zapadną decyzje co do wykorzystania drugiej bomby. Achmerow ponownie gwizdnął. Warto było wyjeżdżać z Nowego Jorku, aby usłyszeć takie słowa. Zdawał sobie sprawę, że wszystko, co mówi Ales, jest prawdą, gdyż potwierdzały to raporty przesyłane przez Mlada. To jest ważne dla państwa radzieckiego, powiedział, choć nie potrafił wyczuć, czy jego rozmówca spodziewał się takiego podsumowania, czy uważał je za głupie. Jedno było pewne. Ales zdradzał amerykańskie tajemnice nie dla pieniędzy, lecz z chęci pomocy komunistycznemu państwu. On, absolwent prestiżowych uczelni, polityk z najwyższego kręgu władzy demokratycznego państwa. Ales bez słowa podał rękę, dając znać, że tylko tyle miał do przekazania i wysiadł, wciąż rozglądając się niepewnie.
Achmerow, pogwizdując, przekręcił kluczyk i wrzucił bieg. Zastanawiał się, czy nie wrócić na bujany fotel na tarasie Red Horse Inn, jednakże uznał, że powinien informacje od Hissa przekazać jak najszybciej do Moskwy. Postanowił pojeździć trochę po miasteczku, aby Ales oddalił się i wtedy pojechać do Nowego Jorku. Jego szpiegowska aktywność rozkwitała. Każdego roku przesyłał coraz więcej informacji do centrali, a już rok 1945 był rekordowy. Cieszyło go, że Zarubin w niesławie musiał opuścić Stany Zjednoczone. Stało się to za sprawą Wasilija Mironowa, jednego z radzieckich szpiegów i osobistego wroga Zarubina. Nie wystarczyły mu anonimy wysyłane do Moskwy, w których żądał odwołania szefa legalnych, bo wysłał anonim do FBI, w którym wskazał na Zarubina jako radzieckiego szpiega i ujawnił, że w 1940 roku brał udział w przesłuchiwaniu i mordowaniu polskich oficerów w Katyniu, choć Mironow też nie miał czystych rąk, gdyż przesłuchiwał polskich oficerów w Starobielsku. W efekcie Moskwa odwołała obydwu, ale afera zakończyła się tragicznie tylko dla Mironowa, którego osadzono w obozie, a potem rozstrzelano, gdy Zarubin, obsypany odznaczeniami, zajął stanowisko zastępcy szefa wywiadu zagranicznego. Achmerow nie był tym zachwycony, ale odczuwał ulgę, że znienawidzony przez niego człowiek jest daleko. Spojrzał na zegarek. Od czasu rozstania się z Alesem minęło 20 minut, więc mógł już ruszyć w drogę do Nowego Jorku. Włączył radio i przez chwilę kręcił gałką, poszukując stacji nadającej nowoorleański jazz. Gdy znalazł, oparł się wygodniej i zaczął stukać do rytmu palcami o kierownicę. Informacja Alesa wprawiła go w doskonały humor. Zapadła decyzja o zrzuceniu bomby na japońskie miasto. Naukowcy w Los Alamos muszą więc gwałtownie zwiększyć tempo pracy. Rozpoczną się przygotowania do zdetonowania bomby plutonowej, która była szczególnie interesująca dla Związku Radzieckiego, ponieważ jej wytworzenie wymagało mniejszej ilości materiału rozszczepialnego. W najbliższych tygodniach informacje od agentów będą płynąć szeroką strugą. Będzie je przesyłał do Moskwy, zyskując uznanie szefów. Fundusz na wynagrodzenia, którego wielkość była proporcjonalna do liczby zatrudnianych szpiegów i zdobywanych informacji, będzie wzrastał. A naukowcy, ci naiwniacy w białych fartuchach, co robią to wszystko dla idei, nie będą chcieli od niego pieniędzy, więc jego konto będzie pęczniało. Cóż za piękny świat. Pułkownik Lincoln Hayes przyszedł tego dnia wcześniej do pracy. Wartownik pełniący straż przy schodach prowadzących na drugie piętro, gdzie mieścił się gabinet szefa Army Security Agency, zerknął na niego zaskoczony i natychmiast spojrzał na wielki elektryczny zegar na ścianie, którego wskazówki jeszcze nie doszły do godziny 7.
Dzień dobry, sir. Zasalutował. Dzisiaj wcześniej. Hayes skinął głową, nie mając zamiaru wdawać się w nic nieznaczącą wymianę zdań. Elizabeth też już w pracy. Dobiegały go jeszcze słowa wartownika, z których wynikało, że sekretarka zgodnie z jego poleceniem przyszła wcześniej do biura. Dobrze, że jesteś, Eli. Tak nazywał swoją pomocnicę, która właśnie przekroczyła wiek emerytalny, ale nie potrafił pogodzić się z myślą, że ta kobieta, będąca geniuszem organizacji, mogłaby go opuścić w takim momencie. Przyjdzie tu paru facetów. Zatrzymał się przed drzwiami swojego gabinetu. Nie pytaj ich o nic, tylko wpuszczaj. Nacisnął klamkę, ale ponownie się odwrócił. I przygotuj coś do jedzenia. Moja żona, jak usłyszała, że zamierzam wstać o 5, powiedziała, żebym sobie sam zrobił śniadanie. Oczywiście nie udało mi się, a ona będzie musiała ścierać majonez z podłogi. Słoik wyślizgnął mi się z rąk. Wszedł do gabinetu i rozłożył na biurku notatki, które wyjął z teczki. Zamierzał otworzyć sejf kluczykiem, który odpiął z łańcuszka przytwierdzonego do paska spodni, gdy rozległo się pukanie do drzwi. Poczułem zapach kawy parzonej przez twoją, Eli, i natychmiast przyszedłem, powiedział wchodząc brygadier Carter Clark, zastępca szefa wywiadu wojskowego G2. Witaj i siadaj. Hayes otworzył sejf i wyjął gruby plik dokumentów. Może zjesz śniadanie ze mną? Czy masz bardziej litościwą żonę i dostałeś śniadanie przed wyjściem z domu o tak niemiłosiernej porze? Miłosiernego to mam kierowcę, który jadąc po mnie kupił kanapkę na stacji benzynowej. Clark usiadł w fotelu przed biurkiem i położył przed sobą paczkę papierosów, zastanawiając się, czy warto zapalić przed śniadaniem. Był to wysoki mężczyzna o siwiejących włosach, zaczesanych do góry i bardzo wysokim czole. Krótko przycięty wąsik nadawał mu wygląd komiwojażera, ale widocznie tak to już było z ludźmi z tajnych służb, że żaden z nich nie wyglądał na faceta od brudnej roboty. 2 miliony depesz, powiedział Hayes, siadając naprzeciwko Clarka, a my będziemy musieli to wszystko przejrzeć. Ty sobie to wyobrażasz? Podsunął zestawienie, jakie otrzymał z archiwum, gdzie gromadzono depesze radzieckie wysyłane od 1939 roku przez ambasadę i radzieckie konsulaty i przechwycone przez amerykański nasłuch radiowy Signal Intelligence Service. Oczywiście nie wszystkie są szyfrowane. Możemy założyć, że 20% jest szyfrowanych częściowo i one nas nie interesują. Około 10%, czyli 200 tysięcy depesz, jest zaszyfrowanych całkowicie. Z nich będziemy musieli wybrać najważniejsze, to jest dotyczące spraw politycznych i naukowych. Drzwi otworzyły się i weszła sekretarka, niosąca na tacy dzbanek z kawą, filiżanki i kanapki ułożone na talerzyku. Eli, zapomnij o tym, że możesz przejść na emeryturę, uśmiechnął się Hayes, widząc kanapki z szynką i jajkiem. Pomijając, że wyglądasz jak stażystka, to jeszcze umiesz wyczarować takie kanapki. Skąd te delicje? Założyłam, że przyjdzie pan głodny i przygotowałam w domu. Elizabeth szybko rozłożyła serwetki i postawiła talerze. Jeżeli chciałaby pani zmienić pracodawcę, to proszę pamiętać o mnie, wtrącił się Clark. Pukanie do drzwi przerwało im pogawędkę o dobrych sekretarkach. To pan Grossley, oznajmiła Elizabeth i szybko wyszła, mijając się w progu z krępym mężczyzną, który w ich spotkaniu miał reprezentować sekretarza stanu. Mogę? Wyciągnął rękę po kanapkę. Też mam żonę, dodał na usprawiedliwienie. Znali się wszyscy od dawna i Hayes liczył, że w tym gronie rozważą najtrudniejszy problem. Wobec tego do rzeczy, powiedział połykając ostatni kęs. 200 tysięcy rosyjskich szyfrogramów czeka na odczytanie. To chyba zajmie parę lat, jęknął Grossley. Wezwano go na to nieformalne zebranie w trybie tak nagłym, że przychodził przekonany, że cała sprawa rozstrzygnie się w ciągu paru dni. John, Hayes usiadł na rogu biurka. Za 2-3 lata będziemy mieli w tym kraju trzęsienie ziemi, gdyż ta cholerna niemiecka maszyna pozwoli ujawnić wszystkich agentów i zdrajców. Już ją zmontowali w Wind Hill Farms. Co to, jeśli można zapytać? Zainteresował się Grossley. Stacja monitorowania numer 1 w pobliżu miasta Warrenton w stanie Virginia. W czasie wojny wykorzystywano ją głównie do przechwytywania komunikacji japońskiej. Teraz pracuje jako centrum na słuchu łączności radzieckiej, wyjaśnił Hayes. Dzięki temu urządzeniu zaczęliśmy odczytywać rosyjskie depesze, utajnione szyfrem, którego zespół Clarka nie mógł złamać od 1943 roku. Spojrzał na brygadiera, który skinął głową, potwierdzając jego słowa. Nie mieliśmy nawet nadziei na złamanie tego szyfru, dodał. Jest genialny w swojej prostocie. Powiedziałbym, oparty na równaniu z 2 niewiadomymi, czyli X plus Y równa się 15. Wartości 2 niewiadomych nie da się ustalić. Od i cała tajemnica rosyjskich depesz. A teraz niemiecka maszyna odczytuje te depesze z szybkością samolotu odrzutowego. Spójrz. Hayes przez chwilę przeglądał teczki, które wyjął z sejfu, aż znalazł odpowiednią. Podał Grosslejowi kartkę. Informacje o zwerbowaniu agenta, któremu nadano pseudonim Old, oraz możliwości wciągnięcia do współpracy innego młodego naukowca z Los Alamos. Hayes był najwyraźniej podekscytowany możliwościami aparatu. Na razie nie wiemy, kto to jest Old, ale tam jest ważna informacja mówiąca, że ma białą odznakę, czyli że należał do grupy naukowców mających nieograniczoną swobodę poruszania się po laboratorium w Los Alamos. Kontrwywiad znajdzie go szybko. Szczura. Grosslej położył kartkę na biurku i wstał. Podszedł do okna, z którego rozciągał się widok na Potomac, szczególnie piękny na początku lata. Za 2-3 lata podsuniecie FBI zdrajców jak na talerzu. Dobrze rozumiem? Zapytał, nie odwracając się od okna, ale nie czekał na odpowiedź. Czy odszyfrowane depesze będą wystarczającym dowodem? Zakładam, że tak, powiedział Clark. Wówczas przyznamy się światu, że Rosjanie wodzili na Zezanos przez 4 lata, gdy my wysyłaliśmy im czołgi i samoloty. Czyż nie tak? Grosslej odwrócił się do nich. Dostrzegali w jego zachowaniu przyzwyczajenie mówcy występującego przed ławą przysięgłych, co nie mogło ich dziwić, gdyż przed rozpoczęciem kariery politycznej pracował jako adwokat w znanej nowojorskiej kancelarii. Gorzej, mówił dalej. Przyznamy się światu, że potrafimy bronić się tylko dzięki temu, że zbieranina jakichś facetów wykradła Niemcom maszynę, bez której w dalszym ciągu nie potrafilibyśmy sobie poradzić i Rosjanie dalej poznawaliby nasze największe tajemnice. Do czego zmierzasz? Clark dobrze rozumiał argumenty Grossleya. Jeżeli będziemy musieli ujawnić, że potrafimy odczytywać rosyjskie depesze, to pokażemy światu, że dokonali tego nasi naukowcy, a nie jakaś tam zbieranina międzynarodowych awanturników. Nie tak, John, zaprotestował Hayes. Na czele zespołu stał komandor porucznik Howard Compain. To nasz oficer. Bardzo dzielny. Okej, zapędziłem się, przyznał Grossley, ale nie zmienia to faktu, że główna zasługa przypadnie innym. Co proponujesz? Wtrącił się Clark. Od 1943 roku twój zespół, wskazał na brygadiera, pracował nad radzieckimi szyframi. Mieliście jakiś kryptonim? Tak. Venona, potwierdził Clark. Tak naprawdę to odnieśliśmy trochę sukcesów, ale nie z szyframi jednorazowymi. O właśnie. Venona. To pięknie brzmi, powiedział Grossley. Po latach wytężonej pracy jeden z waszych kryptologów, genialny, znowu zawiesił głos i spojrzał pytająco na Clarka. Najlepszy jest Meredith Gardner. Naprawdę genialny facet, podrzucił brygadier. No właśnie, Gardner. Potrafił odczytać radzieckie depesze. Wsunął kciuki za pasek spodni. W ten sposób przekażemy światu posłanie, że nasz dzielny szeryf, ten Meredith Gardner, pokonał zgraję radzieckich bandytów. Romantyczne, piękne, amerykańskie. Zgrabne, mruknął Hayes. Co z Compainem? Dać medal i zwolnić. Wojna się skończyła i tak musimy zmniejszyć liczebność armii, podsunął Clark. Hayes pokiwał głową. Grossley zapiął marynarkę i podniósł teczkę, którą postawił na podłodze. Jadę wprost do prezydenta, powiedział i wymownie zerknął na zegarek. Dziękuję, że zgodziliście się na spotkanie tak wcześnie, ale dzięki temu przekażę Harremu dobre wiadomości. Mówił o prezydencie Harrym Trumanie. On ubóstwia słuchać o sukcesach w walce z bolszewikami. Podniósł rękę w geście salutowania i wyszedł szybko. Hayes odsunął talerz z kanapkami. Eli się zmartwi, ale straciłem apetyt.
Dzwonek zabrzmiał jak część snu, w którym telefon odgrywał jakąś nieokreśloną, ale znaczącą rolę. Sięgnął po zimną, bakielitową słuchawkę i w odruchu, którego wciąż sobie nie uzmysławiał, przytknął do ucha.
Howard Compain powiedział tak zaspanym głosem, że ten, kto dzwonił o 5 nad ranem, powinien natychmiast porzucić zamiar rozmowy.
Chyba, zdaje się, że obudziłem.
Usłyszał głos mężczyzny mówiącego z wyraźnym polskim akcentem. Nie mógł się mylić. Nie zdaje się, tylko na pewno. Burknął, ale skoro już to zrobiłeś, nie próbuj się wycofywać.
Poznałeś mnie?
Rozmówca wydawał się zdziwiony. Oczywiście poznałem cię po tym cholernym polskim akcencie, a jesteś jedynym reprezentantem tego narodu, który mógł szukać mnie w Atlancie.
Dobrze, Howard. Dzwonię z Paryża. A która jest godzina u ciebie?
Nie pytaj, bo będę musiał cię zastrzelić. Nie pytaj też, kiedy poszedłem spać.
A mogę zapytać, dlaczego tak późno?
Zabiję. Compain usiadł na łóżku, Telefon od przyjaciela ucieszył go. Dlaczego budzisz mnie w środku nocy?
Z prostego powodu, że u mnie jest piękny dzień. Wiesz, jak trudno zrozumieć, że ktoś może spać w tak słoneczny dzień? To oczywiście powód pierwszy. Drugi to taki, że doszły mnie słuchy, iż odesłali cię w stan spoczynku, czyli krótko mówiąc, wywalili z wojska.
I tak cię to cieszy?
Jakby ci dali jakąś rządową posadkę, to utknąłbyś na amen. A tu w Paryżu zebrała się stara wiara i tylko ciebie brakuje.
Już jadę, burknął Compain.
No właśnie, ja w tej sprawie. Na Loop Street, w biurze Rainbow Atlantic, w Amerykanie to potraficie wymyślać piękne nazwy. Jest bilet samolotowy na twoje nazwisko. Na dzisiaj, na 8:40.
Okej, lecę, odpowiedział, ale natychmiast zreflektował się. Andrew, to żarty?
Czekamy na ciebie z kolacją. Cholernie droga restauracja. Jak się spóźnisz, to będziemy musieli zamówić parę dodatkowych butelek, co może cię dużo kosztować.
Już wiem, że nie żartujesz. Do zobaczenia.
Odłożył słuchawkę i opadł na poduszkę. Naprawdę bardzo chciał mu się spać. Ugniótł poduszkę tak, że ułożyła się między policzkiem a szyją. Nagle sens rozmowy zakończonej przed chwilą dotarł do niego z nadzwyczajną wyrazistością, na jaką stać tylko wyspany umysł. Podniósł je gwałtownie. Jeżeli myślą, że będę płacił za ich wino, to się mylą. Zerwał się na równe nogi. Budzik na nocnej szafce wskazywał 4:55. Muszę się spakować, bo nie zdążę, pomyślał uradowany. Otto Lammersdorf przeszedł wąską ścieżką, kierując się w stronę wyniosłej sylwetki norymberskiej katedry. Piętrzyła się jak pomnik nad wielkim rumowiskiem, w które amerykańskie bombowce zamieniły centrum Norymbergi. W letni dzień słońce odbijało się w resztkach szyb wielkiej gotyckiej rozety, postrzępionej uderzeniami setek odłamków. Cud albo nadzwyczajna precyzja bombowych celowników, pomyślał, porównując obraz zniszczeń okolicznych domów z niewielkimi uszkodzeniami wyniosłej budowli. Ścieżka, jaka powstała po uprzątnięciu gruzów, na tyle szeroka, aby zmieścili się na niej dwaj rowerzyści, prowadziła w dół w stronę mostu, na którym powinien być o godzinie 15:15. Bez wątpienia wyznaczono taki czas spotkania, aby mógł go z łatwością zapamiętać bez zapisywania. Pozostał mu jeszcze kwadrans, więc postanowił stanąć na moście i popatrzeć na leniwie płynącą wodę. Czy ktokolwiek mógłby zwrócić uwagę na mężczyznę w średnim wieku w wytartym mundurze bez odznak? W takich mundurach chodziła większość Niemców w powojennych miesiącach 1945 roku. Nic nie mogło mu grozić, nawet gdyby nie spodobał się amerykańskiemu patrolowi. W górnej kieszeni kurtki miał dowód osobisty, najbardziej autentyczny ze wszystkich, jakie Niemcy mogli wydać w tych czasach. Wydany przez Landratamt, do którego zgłosił się z amerykańskim dokumentem zwolnienia z niewoli porucznika Wehrmachtu, jednego z setek tysięcy oficerów, których wcielono do wojska, by walczyli za Führera. Walczył więc, nie czyniąc nikomu krzywdy, ani nie popełniając zbrodni ściganych przez alianckie trybunały. Zwolnienie z niewoli było nie tylko potwierdzeniem jego tożsamości, ale także świadectwem moralności. Oparł się o barierę i spojrzał w stronę drugiego mostu, odległego 200 metrów. Czekając na spotkanie, do którego miało dojść już za 10 minut, patrzył na ludzi idących powoli tamtym mostem. Niemcy po wojnie przestali się spieszyć, a tym bardziej iść zdecydowanym krokiem, pomyślał i natychmiast zarzucił sobie, że staje się zbyt refleksyjny. Odwrócił się z niejasnym uczuciem, że stracił z oczu coś istotnego. Co? Obrócił głowę i szybko odnalazł wzrokiem sylwetkę, która to uczucie wywołała. Był to krępy mężczyzna z krótko przyciętymi ciemnymi włosami o okrągłej twarzy. On chyba też przyglądał mu się, ale widząc, że sam stał się obiektem zainteresowania, odwrócił się szybko. Zbyt szybko. Czyżby chciał ukryć swoją twarz? O płaskim nosie i lekko skośnych oczach, nadających jego twarzy azjatycki wygląd. Ber! Ta myśl zmroziła go, ale natychmiast pomyślał, to niemożliwe.
Pan musi być Otto, usłyszał za sobą. Odwrócił głowę i ten krótki moment wystarczył, aby stracił z oczu człowieka na drugim moście, który tak bardzo przypomniał Untersturmführera Matthäusa Bera. zniknął w tłumie apatycznych przechodniów. Musiało mu się przywidzieć. Tak, jestem Otto. Czekam pół godziny. Podał drugą część hasła. Stojący przed nim mężczyzna pochylił się w jego stronę i cicho powiedział: szkoda, że nie możemy przywitać się jak za dobrych czasów. Ale one powrócą. Obejrzał się szybko, czy nikt z przechodniów nie znalazł się wystarczająco blisko, aby usłyszeć ich rozmowę. Pan wybaczy, że się nie przedstawię, ani nie podam stopnia wojskowego. Konspiracja, dodał. Lammersdorff skinął głową, usiłując uśmiechnąć się, co jednak musiało wypaść bardzo sztucznie, gdyż nieznajomy porzucił dalsze konwenanse. Ma pan coś dla mnie? Lammersdorff wyjął bez słowa z kieszeni skórzany woreczek, w którym zachrzęściły brylanty. I widząc, że nikt nie zwraca na nich uwagi, szybko podał go przybyszowi. 5000 karatów. Powiedział tak cicho, że można to było tylko wyczytać z ruchu jego ust. Heil. Przybysz odpowiedział tak samo bezgłośnie.
Schował woreczek do wewnętrznej kieszeni płaszcza i uchylił kapelusza. Odwrócił się szybko i po chwili zniknął w grupie ludzi idących ścieżką wśród ruin. Lammersdorff powrócił do obserwowania przeciwległego mostu, zastanawiając się, czy to możliwe, że człowiek, którego tam widział, to Bear. Postał jeszcze chwilę i ruszył przed siebie, zbyt zajęty myślami, aby zauważyć mężczyznę idącego w jego kierunku tuż przy brzegu rzeki. Mężczyzna ten w pewnym momencie, uznając najwidoczniej, że nie powinien zbytnio zmniejszać dystansu, jaki ich dzielił, zatrzymał się i patrzył za oddalającym się Lammersdorffem.
Globke, powiedział cicho. Żyjesz. To dobrze. Odnajdę cię. Możesz być tego pewien.